Katedrze Ormiańskiej we Lwowie oraz jej twórcach rozmawia dr Joanna Wolańska oraz dr Magdalena Gutowska.
Katedra Ormiańska we Lwowie kojarzy się przede wszystkim z Janem Henrykiem Rozenem. To pytanie, kim był Jan Henryk Rozen?
Och, to bohater bardzo barwnego...
czasów.
Nie, bardzo barwnego życiorysu. Dziwię się, że do tej pory jeszcze nie powstał film na jego temat, bo myślę, że byłby to wręcz epicki fresk, można by tak powiedzieć. No nie chcę powiedzieć, że był człowiekiem renesansu, ale na pewno miał bardzo szerokie zainteresowania. Mam wrażenie, że od młodości interesował się wieloma dziedzinami. Nie do końca wiedział, co by go najbardziej pociągało i to, że ostatecznie jakby wybrał, czy też wybrało go malarstwo, myślę, że nie jest no nie do końca oczywiste, ale niejako był predestynowany, ponieważ predestynowany do tego, żeby zostać malarzem, ponieważ był synem malarza Jana Bogumiła Rozena, batalisty, wykształconego w Monachium, można powiedzieć w kręgu Józefa Branta i tamtejszych tak zwanych monachijczyków. Zresztą, jak sam wspominał, mówił, że się urodził między sztalugami a armatą, ponieważ ojciec jako batalista miał bardzo bogaty zbiór różnych związanych z obrazami, które malował, czyli scenami batalistycznymi. No, zbiór kolekcji militariów, mówiąc najoględniej. No i Jan Henryk. Myślę, że imię właśnie nie jest też przypadkowe. Myślę, że jest to czytelne nawiązanie do Jana Henryka Dąbrowskiego, bo to właśnie w tym etosie był chyba wychowywany Rozen i też te czasy ojciec jego najchętniej malował. I w takiej właśnie atmosferze wyrastał, jakkolwiek, co ciekawe, wcale nie w Polsce, choć urodził się w Warszawie, ale większość, przynajmniej młodego życia, spędził w Szwajcarii. Rodzina się przeniosła do Lozanny.
Czyli to nie był Lwowiak, on nie mieszkał we Lwowie.
Ależ absolutnie,
i nie
związek
ze
Lwowem ma absolutnie incydentalny i zupełnie, można powiedzieć, epizodyczny, patrząc z perspektywy jego długiego, ponad 90-letniego życia charakter. Tak, więc rodzina się przeniosła do Szwajcarii, ponieważ on miał jeszcze dwie młodsze siostry, z których najmłodsza cierpiała na zapalenie płuc. Rodzicom poradzono, żeby się przenieśli dla zdrowia. Myślę, że dla malarza takiego właściwie kosmopolitycznego, jak ojciec Rozena, który właściwie wędrował między Petersburgiem a Paryżem, to pewnie nie miało większego znaczenia. Mieszkali trochę w Paryżu, trochę w Lozannie i w Lozannie właśnie Rozena zaskoczyła, chyba nawet w Paryżu zaskoczył go wybuch I wojny światowej. Zgłosił się na ochotnika do wojska, jak podkreślano, właściwie nie miał takiego obowiązku, bo zgodnie z ówczesnymi zasadami był jedynym żywicielem rodziny. Miał tylko oprócz niego były dwie młodsze siostry i starszy ojciec. W każdym razie jakiś tam, mówię, zajmował gdzieś tam ze znajomymi czy z kolegami, też chyba z emigracji polskiej, był i w Sokole. Także myślę, że być może ta powinność na emigracji była jeszcze silniej odczuwana niż w kraju. No i wojna właściwie spowodowała, że prawie był o krok od zostania dyplomatą. Znalazł się nawet w kręgu Ignacego Jana Paderewskiego, któremu sekretarzował w okresie ustalania granicy zachodniej po odzyskaniu niepodległości. Nawet przez jakiś czas po powrocie, jak się właśnie okazało, po wojnie rodzina wróciła do Warszawy. Zatrudnił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale pracował tam stosunkowo krótko, jednak jak pisał jego ojciec we wspomnieniach, ponoć przeżycia wojenne w okopach, był naprawdę chyba właśnie w tych najbardziej newralgicznych i najtragiczniejszych miejscach frontu nad Sommą między innymi. Więc jak wspominał ojciec, pisał, że teraz roją mu się właśnie postacie świętych, które maluje. I to jakoś go odciągnęło od chyba takiego, można powiedzieć, w cudzysłowie, światowego życia.
Czy był to rodzaj terapii?
Myślę, że trudno powiedzieć. No to właściwie tylko jedna wzmianka ojca może nam jakby uzmysłowić to, co też on mógł przeżyć na froncie I wojny światowej. Skądinąd zachowały się jego wspomnienia, taki rodzaj wywiadu przeprowadzonego przez jego, zdaje się, towarzysza broni, Waleriana Starczewskiego, który miał zostać opublikowany w jakiejś tam emigracyjnej prasie, nigdy do tego nie doszło. Niemniej jednak jest bardzo ciekawy, bardzo charakterystyczne, że Rosen opowiada tak z taką lekką ironią i dystansem o tych swoich, właściwie każde słowo bohaterskie jest ujęte, można powiedzieć, w cudzysłowie. A rzeczywiście, pewne dokonania tam miał. Był nie tylko pośrednikiem czy tłumaczem między armią francuską i angielską, ale rzeczywiście, jak świadczy też spora garstka odznaczeń, i na pewno się zasłużył.
To jak trafił do Lwowa?
No do Lwowa trafił właśnie...
Przypadkiem?
Wydaje mi się, że cała katedra, jakby cała dekoracja katedry, no może nie cała, ale w dużej mierze to jest jeden wielki przypadek. To jest to, że akurat Rosen się tam znalazł, jest zupełnie dziełem przypadku. To jest owa słynna wystawa w 1925 roku. Jego pierwsza indywidualna wystawa, na której wystawił jakąś już większą liczbę obrazów. To były niezbyt dużego formatu, pewnie 50-60 cm wysokości obrazki przedstawiające świętych. Z tego, co wiem, to jeden jedyny się zachował w zbiorach prywatnych w Kanadzie, natomiast kilka jeszcze znamy na fotografiach archiwalnych w zbiorach ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Może gdzieś jeszcze w zbiorach prywatnych są jakieś, ale nic mi o nich nie wiadomo. No i to te obrazy miały zachwycić właśnie. Trudno mi powiedzieć, czy samego Teodorowicza, czy też... No pewnie jego, tak, oczywiście, bo to on musiał je obejrzeć, ale pytanie, tego nie wiemy do końca, czy to on sam bywał w zachęcie, czy też ktoś ze znajomych mu poradził, żeby poszedł i obejrzał tę wystawę. No i jemu się to ogromnie, ogromnie spodobało, a był to już taki moment, kiedy prace nad odnawianiem i nową dekoracją katedry się przeciągały, no bo to trwało od roku... mniej więcej 905, tak oficjalnie, a zaczęło się, powiedzmy, jeszcze kilka lat wcześniej. Arcybiskup Teodorowicz został arcypasterzem diecezji w 1902 roku i on natychmiast zabrał się za katedrę. Już tu od razu to było jedno z największych przedsięwzięć i chyba bardzo mu leżało na sercu. Cały czas się tym zajmował, jednakże no, ze względu przede wszystkim finansowych. No, ślimaczyło się to strasznie. Już nie mówiąc o wojnie, która na kilka lat przerwała pracę. No i w tym takim, można powiedzieć, jakimś takim patowym, tak mi się wydaje, momencie nagle pojawił się ten Rosen i myślę, że arcybiskup właśnie skorzystał z okazji. Chociaż to bardzo jest ciekawe, bo dowodzi jakiejś niezwykłej wyobraźni, żeby obejrzawszy właściwie prawie że miniaturowe obrazy. Tak, obrazy, odwagę myślę, że ksiądz Teodorowicz miał sporą, bo to, że on na przykład odważył się wbrew absolutnie jakimkolwiek, już nie mówię, że przepisom konserwatorskim, zupełnie zedrzeć całą dekorację barokową, stiukową, zupełnie pozbawić, jakby do gołego muru wszystko wyrzucić, no to myślę, że to była spora odwaga. Natomiast no, wracając do Rosena, to rzeczywiście był przypadek, choć oczywiście to jest kwestia znów niepotwierdzona, ale jak wiemy ze wspomnień żony Józefa Mehofera, Jadwigi Mehoferowej, która oczywiście można powiedzieć, że nie była bezstronna, ponieważ proszę pamiętać, tutaj wcześniej jeszcze o tym nie wspomniałam, ale dla tych, którzy mniej więcej znają, wiedzą jak katedra wygląda i mniej więcej się orientują w dziejach tej dekoracji, pierwotnie dekoracje wnętrza, ścian miał wykonać Józef Mehofer.
No właśnie. I to jest pytanie, jak to się stało, że przy tylu znanych nazwiskach nagle ten Rosen?
Pieniądze. Oczywiście, że pieniądze. Mehofer się bardzo cenił. Mehofer się bardzo cenił i to jest bardzo ciekawe, bo o ile w przypadku innych prac praktycznie nie mamy źródeł, dokumentów archiwalnych, które by mogły nam cokolwiek powiedzieć więcej, jak to się wszystko odbywało, to w przypadku Józefa Mehofera i zamówienia mozaiki, czy właściwie całego projektu, mamy pewne dane. To są wspomnienia jego żony, właśnie w których jak powiem, inkrustowane oryginalnymi dokumentami. Ale wracając do Rosena, więc i do kwestii przypadku, bądź nie przypadku. Jadwiga Mehoferowa napisała oczywiście z przekąsem, że malował tak tanio i tak dobrze, że nie tylko wymalował katedrę ormiańską, ale to bardzo ciekawe, że kolejny zbieg okoliczności, również Rosen, można powiedzieć, odebrał zamówienie Mehoferowi w kaplicy przy kościele świętego Józefa na Kalenbergu. Kilka lat później, w 1931 roku. Istnieje też, nie wiem, chyba niesprawdzalna obecnie informacja mówiąca o tym, że znalazł się hojny sponsor, który zgodził się pokryć koszt malowania katedry pod warunkiem, że wykona tę dekorację nie kto inny, tylko Rosen.
To ciekawe.
Tak. No ale to mówię, to są jakby to powiedzieć, sfera niepotwierdzona, raczej plotkarska, ale być może prawdziwa, kto wie.
A czy prawdą jest, jeśli mówimy o plotkach, że Rosen nie potrafił malować bez modela? I że te osoby, które są tam namalowane, to są konkretne osoby?
No, ale myślę, że to jest szersze pytanie. Można by się zapytać, a który malarz potrafi malować bez Rosena? Przepraszam, bez Rosena. Który malarz potrafi malować bez modela? No bo jak pani popatrzy, no nie trzeba iść bardzo daleko. Wystarczy spojrzeć na hołd pruski Matejki, prawda? Przecież to są wszystko postacie jemu współczesnych ludzi. Odkąd się pojawiła fotografia, to przecież malarze, jeżeli nie mieli modela żywego, no to mieli go na fotografii. Są zdjęcia na przykład braci Gierymskich, którzy się nawzajem fotografowali i mieli jakby gotowe, jeśli tak można powiedzieć, podkładki czy gotowych modeli. To znaczy, to nie jest tak, że on nie potrafił. On potrafił i to można nawet, jest taki, powiedziałabym, bardzo piękny przykład w odniesieniu do Katedry Ormiańskiej, bo jedna kompozycja, ów słynny pogrzeb świętego Odilona, istnieje na archiwalnej fotografii już w tym momencie, o ile wiem. Niemniej jednak istnieje jego wersja taka właśnie, którą widział zapewne ksiądz Teodorowicz na owej wystawie w 25 roku. I to bardzo łatwo porównać, bo kompozycja jest, pomijając fakt, że jest inny kierunek konduktu, jeden na ścianie idzie w inną stronę, a na tym malowidle, obrazie pokazanym w zachęcie w przeciwną. No to kompozycja jest prawie, że idealnie taka sama. No i różnica polega właśnie tylko na tym, że w zachęcie były namalowane takie, można powiedzieć, laleczki, bo to było malowane z jakiegoś tam manekina. Natomiast we Lwowie to są pełnokrwiści ludzie, portrety, mniej czy bardziej udane, czy mniej lub bardziej wierne, ale one są przekonujące psychologicznie i to myślę, że o to chodziło. Jak się namaluje żywego człowieka, to od razu jakby jakaś tam jest, prawda, głębia psychologiczna, jest jakiś wyraz zupełnie inaczej niż by trzeba było sobie to wyobrażać.
A co stało się, co dzieje się z Rosenem po ukończeniu pracy przy Katedrze Ormiańskiej? Czy on zostaje we Lwowie, czy szybko pakuje się i jedzie dalej?
Ja myślę, że we Lwowie mu się dobrze powodziło. Poza tym to był pierwszy moment On, można powiedzieć, mówiono, że to młody artysta, ale on już nie był pierwszej młodości. Urodzony w 891 roku, także już był, można powiedzieć, dojrzałym człowiekiem, ale to był jego pierwszy sukces, można powiedzieć. On wtedy stał się uznanym malarzem, ponieważ pomijając, owszem, pewne głosy krytyczne, generalnie opinia publiczna była w większości po jego stronie, wypowiadano się niezwykle, niezwykle pozytywnie i to jakby otworzyło mu drogę do kariery. Pojawiły się następne zamówienia w 1930 roku, wymalował kaplicę seminarium duchownego we Lwowie. W 1930 roku właściwie na podstawie tylko i wyłącznie opinii, powiedzmy, ważnych osób i dzieła w postaci malowidła w Katedrze Ormiańskiej został mianowany profesorem rysunku figuralnego na Politechnice Lwowskiej. Na
Czyli we Lwowie zostaje przez trochę.
Tak, tak, zostaje. Zostaje i jest tym profesorem do roku 1934, kiedy to w ramach reformy Jędrzejewiczowskiej, tak zwanej, owa katedra została zlikwidowana. On został bez pracy. W międzyczasie wyjeżdżał kolejny sukces, no właściwie... Już tak naprawdę nie do końca ważne było, co namalował, ale ważne było dla kogo, mianowicie malowidła w Castel Gandolfo, w kaplicy papieskiej. To był niesłychany prestiż. Po drodze jeszcze namalował w 1936 roku fryz na wystawę prasy katolickiej w Watykanie. To mało znane, ale bardzo ciekawe wydarzenie. Trochę kilka kościołów pomniejszych, można tak powiedzieć, w Polsce i kilka zespołów witraży, bo też trzeba pamiętać, że również w Katedrze Ormiańskiej zaprojektował witraże wykonane w fabryce Białkowskiego w Warszawie. No a w 1937 roku, pod koniec 1937 roku, no najwyraźniej już dał sobie sprawę, że tutaj... Prawdopodobnie no, kilka zamówień, nawet jedno czy dwa zamówienia rocznie, to chyba było za mało na to, żeby się utrzymać. W 1936 roku zmarli oboje rodzice. Siostry mieszkały za granicą, więc myślę, że nic go już tutaj nie trzymało i prawdopodobnie za namową Stanisława Ulama, słynnego matematyka i fizyka, który już od kilku lat był w Stanach Zjednoczonych i tam prowadził badania naukowe, ale odwiedzał Lwów corocznie. Myślę, że to za jego namową wyjechał do Stanów po prostu spróbować szczęścia. No, nie wypadało mu tego pewnie przyznać, bo nie uchodziło to, żeby powiedzieć, że uznany malarz wyjeżdża szukać pracy.
Udało się?
No, wyjechał rzekomo na zaproszenie ambasadora Potockiego. Pierwotnie rzeczywiście nawet przez chwilę mieszkał w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie. No, ale to absolutnie nie można mu wierzyć, kiedy mówił oficjalnie, że wyjeżdża na wycieczkę. Bo to wynika z różnych innych źródeł, że on po prostu szukał pracy i No, trudno powiedzieć, czy się udało, czy się nie udało. No tak, no pracował bardzo ciężko przez kolejne 45 lat życia, ale no myślę, że taki bilans wypadłby chyba trochę gorzko, bo zostawił bardzo dużo dzieł, ale zmarł właściwie w zapomnieniu. On narzekał też, że ten rodzaj sztuki, którą się zajmuje, monumentalna, związana ze ścianami, nie da się ukryć. No, nie miał możliwości wystawiania, prawda, w galeriach czy sprzedawania komercyjnie swoich dzieł, choć pod koniec życia raczej w celu pomocy już no, bardzo schorowanemu, staremu i co dużo mówić, ubogiemu malarzowi, który też jeszcze potem opiekował się swoją, właściwie obiema siostrami, potem została tylko jedna. Próbowano tworzyć takie wystawy jakichś jego projektów, mniejszych malowideł. No i myślę, że to teraz go jakoś zaczynamy odkrywać, bo przez cały okres, kiedy katedra była w granicach Związku Radzieckiego, no to już nie mówiąc o tym, że była zamknięta i pewnie nawet no, pamiętali o niej prawdopodobnie tylko ci, którzy mieli okazję ją widzieć przed 39 rokiem, czy jeszcze przed 45.
Czy słusznie w takim razie kojarzymy go głównie z Katedrą Ormiańską jako jego największym sukcesem?
Myślę, że tak, zdecydowanie tak, bo no, nie oszukujmy się, że te prace, które wykonał w Stanach Zjednoczonych, no, są specyficzne, można powiedzieć. No, myślę, że jeszcze bardziej tutaj można by się spierać o ich poziom artystyczny, czy też myślę, że mogą trafiać jeszcze do węższego, że tak powiem, grona wielbicieli, o ile katedra i malowidła w katedrze są rzeczywiście chyba powszechnie lubiane, podobają się, tam mógł być już z tym problem.
Podcasty towarzyszą wystawie Katedra Ormiańska we Lwowie i jej twórcy, zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Instytucja nadzorująca – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dowiedz się więcej na polonika.pl.